drogie braterstwo, drogie siostry, chrześcijańska młodzieży oraz wszyscy, którzy chcą słuchać tego Słowa Bożego. Przybyłem do was nie z wyniosłością lub z mądrością ludzką, lecz słabości i lęku. Przybyłem z chęcią opowiadania Słowa Bożego, zdając sobie jednak sprawę, że Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Drogie braterstwo, rozpocząłem parafrazą słów apostoła Pawła, które jednak wyrażają stan mojego ducha oraz zrozumienie mojej marności, mojej niedoskonałości. Nie chcę w tym miejscu, jak i w swoich artykułach, nikogo pouczać czy krytykować, lecz tylko przypominać, i to głównie sobie, co Bóg przez swoje święte słowo mówi do mnie. Czas wykładu jest ograniczony, nie będę więc podawał wszystkie wersety, które wykorzystałem. Gdyby ktoś był zainteresowany, mam wykaz wersetów, może ode mnie otrzymać. Bardzo dziękuję tutaj tym dwóm braciom, którzy wprowadzili jak gdyby w temat oraz bratu przewodniczącemu, bo nastroił on mnie właśnie tak duchowo do tego, co chciałem braterstwu przekazać. Jest to ostatnia konwencja w tym roku i dlatego myślę, że na wszystkich poprzednich, na których większość z braterstwa była, mogliśmy usłyszeć wiele podobnych rad i wskazówek. No i powie ktoś może po wysłuchaniu tego wykładu, który będę starał się do braci powiedzieć: bracia Andrzeju, to przecież dawno wiemy. Ja też to wiem, drogie braterstwo, ale ciągle się doświadczam i uczę. A kiedy sobie przypominam te zagadnienia, to widzę lepiej swoje słabości, no i braki. Potraktujcie te słowa również, braterstwo, jako swoiste podsumowanie, przypomnienie niektórych tematów poruszanych w tym roku na naszych konwencjach. Bracia organizatorzy, tu brat też wspomniał, że badając list apostoła Pawła do Efezjan, zwrócili uwagę na tekst, który jest hasłem dzisiejszej konwencji, a który wydał im się bardzo odpowiedni do tej roli. No i myślę, że nie bez przyczyny. Dokinadzo to greckie słowo, które różnie można tłumaczyć. Tu jest badajcie, ale może to być badajcie, dochodźcie, doświadczajcie. I to drugie też, eurastesos, co jest miłe, przyjemne, podobające się Panu. Myślę, że są to ważne słowa. A dlaczego? Jeśli chcemy być blisko Boga, być Jego dziećmi, a w finale zwycięzcami, tymi, którzy jako duchowe istoty ujrzą swego Stwórcę, musimy nie tylko badać, dochodzić, co się Bogu podoba, co jest Mu miłe, no ale co przede wszystkim? Ale przede wszystkim być tymi, którzy będą tę wiedzę starali się wykorzystać w całym swoim chrześcijańskim życiu. Akurat tutaj w holu brat Andrzej zwrócił mi uwagę, są obrazy, które przedstawiają niebo. No jeżeli tam się chcemy wybierać, tam dążymy, no to po pierwsze musimy wiedzieć, co się Bogu podoba, a po drugie musimy to realizować w życiu. Jak ważne są te słowa, potwierdza apostoł Paweł w innym swoim liście, który podobne rzeczy opisuje jak w liście do Efezjan. Czytam z tłumaczenia Kowalskiego. A na koniec prosimy was, bracia, i upominamy. Nauczyliście się od nas, jak wieść życie Bogu miłe. Żyjcie więc tak rzeczywiście, a będziecie wzrastać w doskonałości. Żyjcie więc tak rzeczywiście. W tym samym liście święty Paweł pisze, że oni, apostołowie, napominali, zachęcali, zaklinali, aby prowadzić życie godne Boga. Ja będę się starał, braterstwo, zachęcać, a napomnienie, zaklinanie odnoszę raczej do mnie, do siebie. Jak mam więc żyć, postępować, aby to podobało się Bogu i było miłe w Jego oczach? No, tu niektórzy bracia, którzy znają, w jaki sposób czasem choćby ze straży, bracia tam pamiętają artykuł, wspomnienie chrześcijanina, może liczyli, że tak do końca będzie coś w tym stylu. No, może będzie to bardziej dla młodych, ale myślę, że wszyscy sobie przypomnimy, bo będę mówił o prostych rzeczach i o rzeczach, które oczywiście i jasno są napisane, że one się podobają Bogu. Żeby nie było żadnej wątpliwości. Aby wiedzieć, co jest miłe Bogu, no muszę rozróżniać, jaka jest Jego wola. A aby to wiedzieć, no niezbędne jest też odnowienie umysłu. A ono jest pomocne przez przyjęcie mądrości z góry pochodzącej. Tej mądrości, co nas uczy? No uczy nas Pismo Święte, a jeżeli będziemy mieć otwarte działanie Ducha Świętego, to i wpływ tego Ducha. Mamy też wzorce do naśladowania. Apostoł w liście do Efezjan pisze o Bogu, Chrystusie. Mamy się też uczyć od mężów Bożych Starego i Nowego Testamentu. Święty Paweł wzywa nas do naśladowania Jezusa, ale też pisze: bądźcie naśladowcami moimi. Bądźcie naśladowcami moimi. W zacytowanym tutaj wcześniej liście do Tesaloniczan apostoł też pisze: toć znacie przykazania, które daliśmy wam z polecenia Pana Jezusa, albowiem ta jest wola Boża. Tak w tym liście do Efezjan, z którego jest wzięty ten werset, będący hasłem konwencji, jak i w liście do Tesaloniczan, apostoł wspomina o tym najważniejszym przymiocie. Tutaj brat prowadzący już trochę wspomniał na ten temat, jakim powinien wyróżniać się chrześcijanin, uczeń Jezusa. No wszyscy chyba wiemy, prawda, o jakim będziemy mówić. Chociaż po części, może troszeczkę inaczej jak zwykle. O miłości. Że jest to najważniejsze przykazanie, mówił Pan Jezus, a potwierdzali potem apostołowie. Paweł napisał do Tesaloniczan: a o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać. No dlaczego tak pisał? No myślę, że bracia, ja tak myślę i wy też przyznacie. I tak dalej ten tekst brzmi. Bo to powinno być oczywiste dla każdego wierzącego. W liście do Filipian apostoł zachęca, aby nasza miłość coraz bardziej obfitowała w poznanie, bo to pomaga odróżnić to, co jest słuszne, od tego, co niesłuszne. Czyli pomaga również rozpoznawać to, co jest miłe Bogu. Prawdziwa miłość, trzeba tak by powiedzieć, to coś więcej niż takie serdeczne przywiązanie. Takie przywiązanie, które czasami możemy zauważyć w małżeństwie. Jesteśmy 10, 15, 20, 25 lat, 30. To niektórzy mówią, że to już nie jest miłość, to jest takie już przywiązanie, uzależnienie się jednym od drugiego. Ale to nie jest to. To głęboka więź emocjonalna, która angażuje nasze serce i nasz umysł. I nie działa tylko w stosunku do mnie, ale na rzecz innych. No jak kochać, to chyba najlepszy przykład dał nam Bóg, ofiarując swojego Syna, Jezus. A od kogo my się mamy uczyć tej miłości? Uczyć miłości powinniśmy się na przykładach. No ale skąd takie przykłady brać? No my dorośli bierzemy przykład z Boga. Dzieci z rodziców. Oczywiście, jeżeli jest jaki przykład brać. Jeżeli ta miłość istnieje w domu. Jednym z głównych celów istnienia zborów chrześcijańskich jest stworzenie atmosfery, w której wszyscy starają się pobudzać do miłości i szlachetnych uczynków. I takie postępowanie w duchu miłości na pewno jest miłe Bogu. Wszyscy pisarze Nowego oraz Starego Testamentu, pisząc o miłości, odnoszą ją raczej do bliźnich, współbraci. Przy czym dla Żydów był to syn swego ludu. A bliźni, jak mówi Pan Jezus, prawdziwym bliźnim jest ten, kto czyni wolę Ojca Niebieskiego. Tylko Jezus powiedział w bardzo otwarty sposób: miłujcie nieprzyjaciół waszych. Ewangelia Mateusza 5,44. Jakże trudno miłować czasem bliskich, prawda? To jeszcze nic, ale braci. A co dopiero kogoś, kto wyrządził mi jakąś krzywdę, jest moim wrogiem, pała do mnie nienawiścią i ja to czuję. Jak tu go kochać? No myślę, że nie jest to proste. Pan Jezus chwilę dalej zachęca, aby być doskonałym jak Ojciec Niebieski. Podobnie pisze apostoł Paweł, aby naśladować Boga. Jest Bóg, jak i Jezus, wzorcem idealnym, niedoścignionym. I Izajasz pisał, że taka różnica pomiędzy nami to jest taka, jak między ziemią a niebem. Między człowiekiem niedoskonałym a Bogiem. Gdybyśmy chociaż cząstkę mieli takiej miłości, jak posiada Bóg, no to myślę, że moglibyśmy się nazywać prawie że doskonałym. Święty Łukasz, który również cytuje słowa Jezusa o miłości do nieprzyjaciół, podaje kilka wypowiedzi Jezusa ukazujących cenę prawdziwego uczniostwa. I pisze tak. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści, greckie miseo, ojca, matki i żony, i braci, i sióstr, a nawet życia swego, nie może być uczniem moim. Łukasz 14,26. Użyte tutaj greckie słowo, no nie da się inaczej przetłumaczyć jak nienawiść. Patrząc jednak na naukę Jezusa i jego postępowanie, możemy powiedzieć, że nie chodzi tu o uczucie nienawiści w jego takim dosłownym znaczeniu, lecz o wewnętrzne oderwanie się, o postawienie miłości Boga ponad wszystko. Nawet ponad miłość do najbliższych. Miłość, jej natężenie, to jak, ja sobie tak porównuję, jak stopnie wiodące do góry. No, można by powiedzieć do nieba, do tego, które tutaj też widzimy literalnie namalowane w holu. Im wyższy poziom, tym trudniej, ale cel jest bliższy, prawda? Apostoł Paweł zaleca, aby w stosunku do braci, którzy po napomnieniach nie reagują, zastosować takie środki jak stronienie od nich, usunięcie ze zboru. Sam apostoł odcinał się również zdecydowanie, zrywał więzi ze swoimi braćmi Żydami, którzy trwali w uporze albo mówili źle o drodze pańskiej. Tak jak święty Paweł, nie mam mieć takich w nienawiści, lecz grzech, który czynię. Zdaję sobie sprawę, że w takich sytuacjach, jak tutaj postępował święty Paweł, trudno jest realizować pełnię miłości, prawda? W jej najwyższej formie. Jeden z pisarzy chrześcijańskich tak pisał o tym zagadnieniu. W języku greckim miłość określa się trzema słowami. Użyte słowo o miłości nieprzyjaciela, agapan, to aktywne uczucie życzliwości ku innej osobie, bez względu na postawę tej osoby względem nas. Zawsze życzymy jej wyłącznie dobra. Staramy się być w stosunku do niej dobrym, uprzejmym. Odpowiadamy dobrem na zło. Nie możemy kochać swych nieprzyjaciół, jak kochamy Boga najbliższych. Byłoby to nienaturalne, niemożliwe, a Bóg rzeczy niemożliwych od nas nie wymaga. Ta miłość jest czymś, do czego za pomocą łaski Chrystusowej mamy dążyć. I myślę, że wolą Bożą jest, i to mówi Słowo Boże, abyśmy dobrem na zło odpowiadali, a pomstę zostawiali Bogu. Abyśmy czynili dobrze i pokój mieli ze wszystkimi. I w tym okazuje się moja miłość do nieprzyjaciół. Takie postępowanie będzie z pewnością miłe w oczach Boga. Również moje usilne starania jako człowieka niedoskonałego na pewno zostaną pozytywnie ocenione przez Ojca Niebieskiego. z miłości wynikają lub wiążą się z nim wszystkie pozostałe, można powiedzieć, poczynania, które podobają się Bogu. Mówiąc o miłości do nieprzyjaciół, powiedziałem, że mam dobrem na zło odpowiadać. Kiedyś, będąc w jednym zborze, tak rozmawialiśmy z bratem jednym i on mi powiedział, no ja mam taki charakter, że tak jak Pan Jezus powiedział, to ja bym nie zrobił, czyli o nastawieniu drugiego policzka. Bo jest to bardzo trudne. Ja bym nie wytrzymał. Ja bym oddał albo jakoś tak. No był szczery ten brat. I teraz rodziłoby się znów pytanie. No to jak się mamy zachowywać? Do jakiego stopnia tym dobrem na zło odpowiadać? Jak postąpił Dawid, powiemy sobie. Dawid, którego prześladował król Saul, mogąc zabić swojego prześladowcę Saula, nie uczynił tego. Saul stwierdził wtedy, że Dawid jest od niego lepszy. Sprawiedliwszy. Ta refleksja jednak nie trwała za długo, bo jak bracia wiecie, za chwilę zaczął robić to samo. Za krótki czas. Saul znowu prześladuje Dawida, chcąc go zabić. Dawid, choć mówiono oko za oko, ząb za ząb, pamiętał o nakazie Bożym. Nie będziesz chował urazy do synów swego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Nie chciał też zabić pomazańca pańskiego, jak mówił. Pan Jezus powiedział, nie szukajcie odwetu na tym, kto cię skrzywdzi, a jeśli ktoś cię uderzy w prawy policzek, nastaw mój drugi. No, tak jak mówiłem, trudno jest czasem wybaczyć coś, a tu dopiero zastosować się literalnie do tych słów. Apostoł Paweł, spoliczkowany przed radą, nie nadstawił drugiego policzka, tylko powiedział: uderzy cię Bóg, ściano pobielana. Zasiadłeś tu, aby mnie sądzić według zakonu, a każesz mnie bić wbrew zakonowi. I co ciekawe, tak samo postąpił Pan Jezus w podobnej sytuacji. W Ewangelii Jana ją możemy przeczytać, 18:22-23. Tam Pan Jezus, spoliczkowany, też odpowiada: jeśli źle powiedziałem, udowodnij, że źle. A jeśli dobrze, to czemu mnie bijesz? Czy nastawił Pan Jezus drugi policzek, apostoł Paweł nastawił drugi policzek? No nie. To trzeba by się zastanowić. Tylko bardzo pokrótce, a to w domu dla braci. Czy to faktycznie w każdej sytuacji to nastawianie policzka byłoby nawet właściwe? Nauka o sprawiedliwości to twardy pokarm, pisze apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, prawda? Muszę się je uczyć, ale muszę podchodzić ze zdrowym rozsądkiem do różnych sytuacji. Według zasady Bożej na atak mam odpowiedzieć czym? Spokojem, pokorą. A pomstę zostawić Bogu. Gdy ta sytuacja pozwala, wzorem Jezusa, apostoła Pawła, mogę się bronić nie fizycznie, ale słownie. No, miałem takie sytuacje, nie wiem jak bracia. Czasem, gdy nastawiłoby się tak literalnie drugi policzek, to wręcz odwrotna jest reakcja. Wzbudza to wielką wściekłość osoby takiej, której taką rzecz by się uczyniło. I to bardzo dobrze, bo jestem wtedy jak gdyby taki zadowolony, no bo udało mi się to uczynić. Ale czy w każdej sytuacji tak się mam zachować? Musimy się też liczyć, że nasze takie postępowanie, czyli nadstawianie tego drugiego nawet symbolicznie policzka, no nie zawsze przyniesie skutek. Dla jednej osoby będzie to jakaś nauczka, coś się będzie chciało, no jest to inny człowiek, on inaczej postępuje. A inny, podobnie jak Saul, no przez chwilę będzie refleksja, a później to puści mimo oczu. A trzecia reakcja, tak jak mówiłem, jeszcze jest wręcz wściekłość, bo ludzie nie lubią takich, którzy no, są troszkę lepsi od nich. I to można się przekonać, kto w takich sytuacjach był. Nie zwalnia mnie to jednak od nastawiania drugiego policzka, niekoniecznie tego literalnego, lecz przez rozwagę, spokój i pokorę. I to, że podchodzę do, zaniechaję, w ogóle umie zaniechać swoich racji za wszelką cenę i miłością zwyciężam zło. I to na pewno będzie się podobało Bogu. Następnym elementem jest wiara. Apostoł pisze, że bez wiary nie można się podobać Bogu, a wcześniej wyjaśnia. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem tego, czego nie widzimy. A zatem wiara to między innymi mocne przekonanie o istnieniu rzeczy, których nie mogę zobaczyć. Dotyczy to zwłaszcza braku wątpliwości, czy Bóg istnieje, czy się mną interesuje i czy będzie błogosławił spełniającym Jego wolę. Bo apostoł napisał przecież, że kto przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go pilnie szukają. No oczywiście nie każdy, kto twierdzi, że wierzy w Boga, no przestrzega zawartych w Słowie Bożym wysokich norm moralnych. Czasem nie jeden niewierzący postępuje lepiej niż ten, który mieni się chrześcijaninem. Dzieje się tak dlatego, że wiara oparta na Biblii wymaga czegoś więcej niż tylko przyznawania się do wiary w Boga. Przecież ten, kto nie przestrzega norm Bożych, nie miłuje, nie zna Boga, choć do wiary z Niego się przyznaje. Prawda? Tak pisze święty Jan w pierwszym swoim liście 4:8. Ten, kto nie miłuje, no nie zna Boga. Wszyscy ludzie urodzili się z sumieniem i wielu stara się postępować zgodnie z Jego głosem. Nawet jeśli nie wierzą w Boga. Jednak głęboka wiara w Stwórcę, oparta na Jego Słowie Biblii, pobudza do dobrego i znacznie silniej słyszę głos mojego sumienia. Taka wiara kształtuje właśnie moje sumienie i pozwala odróżnić to, co właściwe. No, wiara też pomaga i dodaje sił do trzymania się wysokich zasad moralnych w różnych sytuacjach takich trudnych życiowych. No, mamy przykład choćby z listu do Hebrajczyków, gdzie mężowie wiary są wymienieni. Niech nasza wiara, wzmocniona poprzez Słowo Boże, będzie żywa i oddziaływuje w nas z mocą, a to jest miłe w oczach Boga. W przypowieściach Salomonowych możemy przeczytać: naśladowcę sprawiedliwości Pan miłuje. Potwierdza to również święty Paweł w liście do Rzymian 14:17. Co to jest ta sprawiedliwość? Sprawiedliwość, najprościej mówiąc, polega na rzetelnym stosowaniu prawa. Bóg pragnie, abyśmy właśnie w życiu przestrzegali Jego norm dobra i zła. A ponieważ to ich Bóg dał nam, to one są prawe i trzymanie się właśnie takich norm oznacza dążenie do sprawiedliwości. No, sprawiedliwość jest bardzo mocno związana z tą miłością, o której mówiliśmy poprzednio, bo wszystkich przestrzegających prawa Chrystusowego miała wyróżniać ofiarna miłość, a przez wiarę i przez łaskę tej sprawiedliwości dostępujemy. I kiedy będę się starał, kiedy staram się budować sobie tego nowego człowieka, to mam zapewnienie, że jest on stworzony według Boga w sprawiedliwość. Na czym to odnowienie polega, opisuje szeroko apostoł Paweł, chociażby w liście do Kolosan 3:3. Muszę porzucić między innymi to, co opisuje apostoł Paweł w liście do Efezjan, z którego jest ten werset, czyli złe uczynki ciemności, a budować się światłość, czyli serdeczność, współczucie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, miłość i tak dalej. No często wielu ludzi nie może zrozumieć sprawiedliwości Bożej, bo patrzą z punktu widzenia, no kogo? No człowieka niedoskonałego. Ludzkie pojęcie sprawiedliwości, no to jest człowieka upadłego, no bardzo często rozmija się z Bożym. O tym pisze też apostoł Paweł właśnie w liście do Rzymian. 9 rozdział, dość duży fragment. Chciałem bardziej taką ciekawostkę powiedzieć, że Amerykanie, kiedy rozpoczynali wojnę w Iraku, to ta operacja miała nosić kryptonim Nieskończona Sprawiedliwość. Ale znalazło się kilku mądrych, światłych ludzi, którzy stwierdzili, że taki przymiot, taka nazwa może się tyczyć tylko Boga. I zmieniono nazwę. To jako taka ciekawostka, ale ludzie czasem, zresztą mamy przykład w Polsce, że ludzie sobie czasem próbują przypisać, że są tacy sprawiedliwi, prawi, a wiele im brakuje, jak się teraz okazali. W kazaniu na górze Jezus ostrzegał. Przestań osądzać, żebyś nie był osądzony. I ja muszę się nauczyć przestać osądzać innych, bo nie zostałem do tego stworzony, aby tak czynić teraz w tym czasie. Święty Jakub przypomina. Jeden jest prawodawca i sędzia. Bóg. Kim jesteś, abyś osądzał swego bliźniego? No ja z powodu swej grzesznej natury łatwo mogę dokonać złej oceny. Może na to wpływać na przykład moje negatywne uczucia, uprzedzenia, urażona duma, zazdrość, no czy zbytnia pewność siebie. Mam też inne braki i jeśli o nich pamiętam, no to nie będę się doszukiwał błędów w innych. Nie potrafię przecież czytać w sercach braci. Nie znam dokładnie sytuacji każdego z braterstwa. W rodzinie, w zborze może również nie czynię sprawiedliwości. A to wtedy, jak jestem obłudny. W zborze uduchowiony, ale poza nim no to już troszeczkę inaczej. W domu, czy gdy bracia nie widzą, złośliwy, kłótliwy. A zdarza się, i bracia to wiem, że są takie przypadki, że są tacy, którzy porywają się nawet do rękoczynów i biją swoje żony, albo odwrotnie też się zdarza. Choć rzadziej. I w tym wypadku muszę pamiętać, że łamie się prawo Boże. Pamiętać muszę, że czynienie sprawiedliwości to takie traktowanie bliźnich, jak Bóg traktuje mnie przez swą miłość i sprawiedliwość. Każdy niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie, a nie w porównaniu z drugim. Muszę więc dążyć do sprawiedliwości, bo to jest miłe Bogu. Tu brat prowadzący wspomniał na temat dzieci. I myślę, że przyznacie, braterstwo, że każde dziecko, które jest posłuszne swoim rodzicom, no sprawia radość w ich sercu. Wszyscy się cieszymy. Każdy, kto z nas ma dzieci, jeżeli te dzieci są nam posłuszne, ale to będziemy też mówić jak, to ta radość na pewno nas przepełnia i myślimy, że to wychowanie, które im dajemy, no, przynosi jakiś skutek. Bogu również jest miłe, jeśli jesteśmy Jemu posłuszni. A realizuje się to poprzez rodzinę. Żony posłuszne są mężom, gdy są oni głową rodziny, dzieci rodzicom. Należy jednak pamiętać, że ta głowa ma realizować swoje przełożeństwo poprzez miłość. Apostoł przypomina, mężowie miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. No myślę, że w drugą stronę też by się to tyczyło. Bo nie zawsze to ten mąż taki jest winny czy wszystkiemu. Chociaż jako głowa ponosi większą odpowiedzialność i powinien posiadać więcej zdrowego rozsądku i opanowania. Również w stosunku do dzieci musimy postępować umiejętnie, aby nie doprowadzać do tego, by upadły, by straciły ducha. Muszę postępować rozumnie, a przede wszystkim kierować się miłością. Jeśli tego nie będę potrafił zrozumieć i realizować, to będzie źle. A jeżeli potrafię to zrozumieć, Bóg będzie mi błogosławił. Abraham, a przede wszystkim Pan Jezus, to wzorce posłuszeństwa. Posłuszeństwa aż do śmierci. Posłuszeństwa Bóg wymagał nie tylko od jednostek, ale jak czytamy w wielu miejscach Pisma Świętego, również od narodu na przykład. Do Izraela pod górą Synaj powiedział, że jeśli będą posłuszni Jego prawu, to będą czym? Królewskim kapłaństwem i narodem świętym. Takie samo zapewnienie skierowane jest do posłusznych Bogu, wiernych naśladowców Jezusa Chrystusa. Posłuszeństwu Bogu i Jego Słowu nie powinno budzić wątpliwości. Ale jak zachować się w stosunku do władzy ludzkiej, świeckiej, kiedy apostoł pisze, że żeby się jej nie przeciwstawiać, być jej więc nawet posłusznym. Rzymian 13:1, Efezjan 6:5-7. Jakie są więc granice tego posłuszeństwa? Czy ono też ma być takie bezwzględne jak posłuszeństwo Bogu? Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan porównuje naszą służbę dla Jezusa do żołnierskiej. I pisze o tym, że żaden żołnierz nie powinien się wplątywać w sprawy doczesnego życia, aby się przypodobać przyłożonym. Chęci przypodobania się właśnie przełożył. Gdy władza nakazywała czynić coś, co łamie zasady Boże, no wtedy muszę się temu przeciwstawiać w sposób rozumny, ale zdecydowany. Przypominamy sobie Daniela, który chociaż był posłuszny królowi babilońskiemu, nie jadł ze stołu i tego króla i nie pokłonił się posągowi. Apostoł Piotr i Jan nie usłuchali nakazu, aby zaprzestać głoszenia Ewangelii. Oni usłuchali nakazu swego mistrza, głoście. Będąc posłuszny władzy, muszę więc być świadomy, czego Bóg ode mnie oczekuje. Przeciwstawienie się jej i to czynnie, kiedy coś nie jest związane z naszą służbą Bogu, no nie jest właściwe. Udział w strajkach, demonstracjach, protestach i tak dalej, no nie powinien być udziałem wierzącego. Również angażowanie się w życie związkowe, polityczne czy we władzach terytorialnych, no rodzi dla wierzących różne problemy. Wymusza pewne zachowania i postawy. A mówimy, że jesteśmy na tej ziemi pielgrzymami. I nasze cele nie są zbieżne z tymi, za którymi podąża świat. Gdy będziemy posłuszni Bogu i sprawimy Mu tym przyjemność, niczym właśnie takie dzieci posłuszne rodzicom. Dzięki używaniu tego stałego pokarmu, o którym wspomniałem, dojrzewam duchowo. A chcąc osiągnąć pełnię owej dojrzałości, muszę strzec swej nieskazitelności. Dawid w Psalmie 26:1 tak pisze. Osądź mnie, Panie, gdyż chodziłem w swej nieskazitelności. Nieskazitelny to inaczej moralnie zdrowy, zupełny. I nie chodzi tu już o doskonałość. Przecież król Dawid dopuścił się wielu poważnych grzechów. Znamy doskonale jego historię. Ale ponieważ przyjął skarcenie, pokutował i zmienił swoje postępowanie, udowodnił tym, że w sercu zachował szczerą miłość do Boga. W Biblii ten termin odnosi się więc m.in. do stanu serca, które powinno być całkowicie oddane Bogu. Człowiek nieskazitelny nie jest więc częścią świata i nie wikła się w jego sprawy. Wystrzega się uczynku zła. Trzeba powiedzieć, że nieskazitelność to nie tylko unikanie złego postępowania. Salomon, ten mędrzec Boży, to tak ostrzegał. Martwa mucha może zepsuć olejek aptekarza. To samo czynili, można powiedzieć, że to samo, jeżeli zrobimy jakąś głupotę, no to ten olejek może się zabarwić, zepsuć. A zatem żarty, kawały, niestosowne zachowania, słowa mogą zepsuć moją opinię, jeśli chcę być nieskazitelny. Muszę więc dawać dowody swojej dojrzałości i w liście do Tesaloniczan apostoł pisze, że muszę się starać we wszystkim postępować godnie, wystrzegać się nawet tego, co ma pozór zła. No, często o tym zapominam. Tych, których Bóg kocha, to wiemy, że i doświadcza. I tak jak u mężów Bożych, chociażby Hioba, czy wszystkich, których znamy z kart Pisma Świętego, no i moja nieskazitelność okazuje się najczęściej w próbach. Jestem niedoskonały, ale muszę pamiętać też, że gdy upadnę, mam wyznawać swoje grzechy, a wtedy Bóg mi odpuści. Nienaganni, nieskazitelni podobają się Bogu. Tak pisze w Przypowieściach Salomonowych 11:20 mędrzec Boży Salomon. I następne. A nie zapominajcie o dobroczynności i pomocy wzajemnej, takie bowiem ofiary podobają się Bogu. To możemy przeczytać w liście do Hebrajczyków. 13:16. Co mnie skłania do dobroczynności? Do dobroczynności, pomocy powinien mnie mobilizować nie tylko odruch takiego współczucia, ludzkiego współczucia, wywołany jakąś prośbą o pomoc, bo wtedy najczęściej jakoś się reflektujemy i próbujemy tej dobroczynności, jak gdyby wykonywać tą dobroczynność. Powinienem odczuwać moralny obowiązek czynienia, co tylko w mojej mocy, aby pomagać bliźnim w ubóstwie, chorobie, w zmaganiach się z przeciwnościami życia. Właśnie takie postępowanie podoba się Bogu. I co do tego pobudza? No pobudza znów ta miłość. Miłość do Boga oraz chęć wzorowania się na Jego miłosierdziu i hojności. Ale czy to wystarcza? Istnieje jeszcze dawanie wiele ważniejsze od takiego dawania czy organizowania jakichś akcji dobroczynnych, takiego fizycznego dawania. Wspomina o nim Jezus Chrystus, kiedy pewien młody człowiek, tam mu wyjaśnia w tej historii, bracia dobrze pamiętacie, że on chciałby otrzymać życie wieczne. I to robi. Na koniec Pan Jezus mu tak powiedział. Idź, sprzedaj, co posiadasz. Rozdaj ubogim, potem przyjdź i naśladuj mnie. No co Jezus tutaj takiego ważnego powiedział? Czy tylko to, że daj, rozdaj i otrzymiesz życie wieczne? No nie. Trzeba zwrócić też uwagę na te następne słowa. Czy tylko to by wystarczyło? Nie. Dodał jeszcze, bądź moim naśladowcą. Jak pomagał Jezus? Jezus pomagał pod względem cielesnym, ale także pod względem duchowym. Dawał nadzieję i to nadzieję, która daje wszystkim nam takiego motoru, czy spokoju do tego, żeby w tych dniach, teraz co widzimy między innymi, co dzieje się na świecie, zachować spokój i właśnie taką wiarę, takie oddanie. I ta nadzieja nam pomaga, aby nie załamywać ręce, jak wszyscy możni tego świata. Pomagajmy materialnie, ale nie zapominajmy o pomocy duchowej, która ma wielkie znaczenie. O pomocy realizowanej chociażby przez odwiedziny, szczere odwiedziny, nie dlatego, żebym się jechał komuś pokazać, że jadę raz na rok, odwiedzić brata, który jest chory, czy siostrę, którzy potrzebują nie fizycznej pomocy, choć też się zdarza czasami, ale takiej pomocy duchowej, podtrzymania na duchu, dodania nadziei, wzmocnienia tej nadziei. Bo bracia, wszyscy się zgodzicie ze mną, ja to tak odczuwam też, jak jesteśmy tutaj jako taka wspólnota, to ta nasza siła jest jak gdybyś taka mocniejsza. Gdy jestem sam gdzieś, to czuję się bardziej słaby. Gdy jestem wśród was, czuję się mocny, czuję, że mógłbym przenosić góry. A jak gdy jestem sam, to już to tak różnie bywa. I tacy bracia, nasi drodzy weterani, staruszki, takiej pomocy potrzebują. Potrzebują ją również wszyscy ci, którzy są może chorzy, a są młodzi. Potrzebują tego wsparcia. Możemy to widzieć chociażby na naszej stronie internetowej, prośby o modlitwę. I miejmy to zawsze na uwadze. Pomagajmy. Można by dawać jeszcze wiele przykładów cnót, które powinien posiadać prawdziwy chrześcijanin, uczeń Jezusa, a które podobają się Bogu. Można by tu zapełnić całą konwencję, można by mówić i mówić. Ale czas upływa. Wspomnę jeszcze tylko o kilka takich rzeczach, których apostoł Paweł analogicznie do tego, co w liście do Efezjan pisze też również. Mamy być prawdomówni. Nie dopuszczać się wykroczeń i nie oszukiwać w jakiejkolwiek sprawie. No, jak trudno mi ustrzec się od różnych małych kłamstewek. Tylko, że często zapominam, że ta mała struga, to źródełko malutkie, które przeradza się w zasadzie zawsze w wielką rzekę, no może doprowadzić do tego, że stracę zaufanie u rodziny, u braci, nawet wśród obcych ludzi. A nawet gdy sprawa nie od razu się wydaje i muszę i wydaje mi się, że nic się nie stało, bo tak i nikt o tym nie wie, to muszę pamiętać, że braci to mogę oszukać. No ale jest jedna osoba, której nie oszukam. To jest mój Pan, mój Bóg. A będąc kłamcą, czyniącym obrzydliwość, no na pewno nie będę się podobał Bogu. Natomiast moja szczerość, prawdomówność podoba się Bogu. Odpuszczający sobie wzajemnie. Pamiętać musimy, że kiedy się modlimy i odpuść nam nasze winy, jako my je odpuszczamy, no możemy mówić czasami na siebie pewien sposób taki jakby lekki wyrok. A jeśli czynimy to ze szczerego serca, to modlitwa prawych podoba się Bogu. Przebaczajcie sobie nawzajem, ponieważ i Bóg przebaczył wam wszystko w Chrystusie. Czasem trudno zdobyć się na słowo przebacza. Należy to jednak czynić, gdyż sam Bóg nas do tego zachęca. Poza tym psychologowie czy lekarze mogliby powiedzieć, że zawziętość to pogarsza sytuację, bo rodzi wzajemne urazy, napięcia, a przede wszystkim ten najgorszy stres. Szczere przebaczenie, no to wypływa z serca. Oznacza puszczenie w niepamięć czyjegoś błędu i całkowite zrezygnowanie z chęci odwetu. Pierwszym krokiem do wyjaśnienia nieporozumień jest uznanie faktu, że łatwo skłaniam się w myślach do negatywnego nastawienia. No bo tak zazwyczaj jest. Muszę pamiętać, że wszyscy grzeszymy i dlatego, gdy właściwie rozeznam sytuację, może się okazać, że to ja jestem winien, a nie ta druga osoba. Aby zachować pokojowy stosunek z innymi, muszę wyrzec się przede wszystkim dumy. Aby zachować pokój w zborze, rodzinie, muszę niejednokrotnie zrezygnować ze swoich ambicji. Powinienem szukać raczej korzyści drugich, a nie własnych. Parę przemyślanych, spokojnych słów w odpowiedzi na gniew Może wiele zdziałać i to na pewno niejednokrotnie, braterstwo, się przekonaliście. Jezus powiedział na krzyżu do swoich prześladowców: Ojcze, przebacz im. Naśladujmy doskonały przykład Jezusa i z całego serca przebaczajmy, bo to podoba się Bogu. Braterstwo, przez całe życie badam i dochodzę, co podoba się Bogu. Tyle lat wiem, co jest Mu miłe. Czy jednak w tym czasie postąpiłem dalej? Czy pozostałem tylko na tym etapie, etapie wiedzy? Święty Jakub pisze, że jeżeli ktoś wie, umie dobrze czynić, a tego nie robi, dopuszcza się grzechu. Większość z nas na tej drodze za Panem jest już kilka, kilkadziesiąt lat. Jeśli więc nie staram się tej wiedzy wykorzystać praktycznie, tak aby stać się synem światłości, to apostoł woła do mnie takimi słowy: a to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się obudzili, albowiem teraz jest bliższe nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Rzymian 13:11. I czasem, braterstwo, z przerażeniem słyszę wewnętrzny głos: bracie Andrzeju, obudź się. Bracie Andrzeju, obudź. Kończąc, życzę braterstwu oraz samemu sobie, aby to, co czynimy, było miłe Bogu, a na pewno staniemy się Jego umiłowanymi dziećmi, prowadzącymi życie godne Boga. Amen.